przed czasem naszej modlitwy dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą Księgę Mojżeszową. Pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 25. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 25. I mamy tutaj kolejną historię, która coś mówi nam o modlitwie. O sytuacji, kiedy człowiek zwracał się do Boga, tak? Bóg udzielał mu jakiejś odpowiedzi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, od wiersza 19. Od wiersza 19. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. Mamy tutaj dość ciekawą sytuację opisaną. Jest ona wspomniana też w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian w 9 rozdziale, gdzie Paweł buduje pewną argumentację w oparciu o te dwie osoby, Jakuba i Ezawa. Tam akurat głównie koncentruje się na kwestii wyboru, tak, że Bóg wybrał Jakuba, nie wybrał Ezawa, ale wspomina tą sytuację, o której tutaj czytamy. W 22 wierszu czytamy, że ona, Rebeka, tak, poczęła. No i coś tam, prawda, się działo w niej takiego, co ją zaciekawiło. Jakieś rewolucje miała ponad nadzwyczajne, widać. I w 23 wierszu jest napisane, że w 22, że poszła zapytać się Pana, a Pan rzekł do niej. Tak, bardzo prosto to jest tak napisane. Nie wiemy jak, nie wiemy dokładnie w jakim trybie to było, no, gdzie poszła, do kogo poszła, tak, jak ten Pan jej odpowiedział tutaj, ale mamy to po prostu proste stwierdzenie, że ona poszła, zapytała się, co to z tego wyniknie, no i jak w liście do Rzymian napisane, powiedziano jej, tak, i wyraźniej było powiedziano, że będzie miała dwójkę dzieci i że starszy będzie służył młodszemu, tak? Że jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Dowiedziała się czegoś bardzo konkretnego o przyszłości swoich dzieci. O przyszłości Jakuba i przyszłości Ezawa. I no, kiedy się czyta taką historię, to człowiek sobie pomyśli, ale byłoby fajnie, tak, prawda? Coś chciałbym się dowiedzieć. No to idę zapytać się Pana i Pan mi mówi i sprawa jest jasna, tak? Wszystko jest fajnie, wszystko jest super. Na pewno gdyby każdemu z nas dać taką możliwość, to w pierwszej chwili byśmy powiedzieli, ale fajnie, bo na pewno każdy miałby coś, o co by poszedł chętnie zapytać się Pana, żeby Pan mu powiedział, co to będzie w mojej przyszłości. Czy to mi się spełni, czy tamto mi się spełni, a czy moja droga mojego życia pójdzie w tą stronę, czy w tamtą stronę, czasami może odnośnie bliższej przyszłości, może odnośnie dalszej, ale na pewno chcielibyśmy tak na pierwszy rzut oka mieć taką możliwość. Pójść zapytać się Pana i żeby Pan nam po prostu odpowiedział. I w rzeczywistości my często to robimy w naszych modlitwach. Tak? Kiedy mamy jakąś sytuację, która leży nam na sercu, albo jest coś, odnośnie czego byśmy chcieli poznać Bożą odpowiedź, to my się w ten sposób modlimy. Oczywiście no, nie mamy takiej możliwości, jaką miała Rebeka tutaj najwyraźniej, żeby gdzieś pójść się spytać Pana, Pan dał odpowiedź, ale pytamy się, tak? Mówimy, Boże, no kiedy ta sytuacja się rozwiąże? Tak? Jak to będzie? Albo mamy jakąś sytuację, co do której nie jesteśmy pewni, co z tego będzie. I przychodzimy do Boga w modlitwach i z takim nastawieniem, że chcielibyśmy wiedzieć, daj mi Boże odpowiedź, jak to się skończy. Albo żeby to się już skończyło, tak? Albo żebym ja wiedział, tak? Niektórzy wręcz się modlą, daj mi jakiś znak, żebym ja wiedział, że to będzie dobrze, że to się skończy tak, jakbym chciał. Ale cóż, kiedy patrzymy na sytuacje w Biblii, w których Bóg powiedział ludziom to, co się wydarzy, to odkrywamy, że to nie jest takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Że były sytuacje, kiedy ludzie sobie z tym poradzili, a były sytuacje, kiedy ludzie sobie nie poradzili z tą wiedzą, którą Bóg im przekazał. Tak dużo jest tej historii, ale tak na szybko dwie otwórzmy. Druga Księga Królewska, 8 rozdział. Druga Księga Królewska, 8 rozdział. Od 7 wiersza. Druga Księga Królewska, 8 rozdział od 7 wiersza. Nie będziemy kontekstu tutaj już rozważać. Przeczytamy kilka wierszy, one dość jasno pokazują tę sytuację. Elizeusz zaś przybył do Damaszku właśnie wtedy, gdy Ben-Hadad, król Aramu, chorował. To też gdy mu doniesiono, przybył tutaj mąż Boży, król rzekł do Hazaela, weź z sobą dar i wyjdź na spotkanie męża Bożego i przez niego poproś Pana o wyrocznie. Czy wyzdrowieje z tej choroby? Hazael wyszedł więc na jego spotkanie, zabrawszy z sobą jako dar wszelkiego rodzaju cenne towary damasceńskie, załadowane na 40 wielbłądach, a gdy przyszedł do niego i stanął przed nim, rzekł, twój syn Ben-Hadad, król Aramu, wysłał mnie do ciebie z zapytaniem, czy wyzdrowieje z tej choroby? Elizeusz rzekł do niego, idź i powiedz mu, na pewno wyzdrowiejesz, chociaż Pan mi objawił, że na pewno umrze. I mąż Boży zatrzymał na nim swoje spojrzenie i patrzył na niego długo, aż do uprzykrzenia, a potem wybuchnął płaczem. A Hazael zapytał, dlaczego mój Pan wybuchnął płaczem? A on odpowiedział, dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętą roztrzaskasz głowy, a brzemiennym porozcinasz brzuchy. Hazael odpowiedział, czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to, Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. A gdy odszedł od Elizeusza i przybył do swojego pana, ten zapytał go, co ci powiedział Elizeusz? A on rzekł, powiedział mi, że na pewno wyzdrowiejesz. Lecz następnego dnia wziął Hazael derkę, zamoczył ją w wodzie i narzucił ją na jego twarz, tak że umarł. Potem Hazael objął po nim władzę królewską. Mamy typową sytuację, w której Bóg objawił coś pewnemu człowiekowi, ale ten człowiek sobie absolutnie z tą wiedzą nie poradził. Powiedział Bóg, ty będziesz królem, tak? Nad Aramem. Ale nie powiedział kiedy, nie powiedział jak. No, człowiek ten nie był specjalnie jakimś wyznawcą Boga, tak? Nie dbał o jakieś zasady w ogóle. Skoro dowiedział się, że ma być królem, no to jak to się mówi, wziął sprawy w swoje ręce i następnego dnia już kwestię rozstrzygnął, tak? Ale to nie było właściwe, co on zrobił. To nie było właściwe. Niestety to często jest pokusa. Jeżeli człowiek wie, że coś ma się stać, że ma dążyć do czegoś, to będzie do tego dążył. Czasami mniej, czasami bardziej, jak to się mówi, po trupach, no Hazael dosłownie po trupach, tak? Sytuacja pokazuje, że wiedza na temat konkretnych rozstrzygnień, którą Bóg czasami przekazywał ludziom, nie zawsze na dobre im wyszła. Można powiedzieć, no takiemu poganinowi to co mu tam zaszkodziło, tak? W Bożych oczach popełnił grzech. Nie postąpił słusznie, wiedząc to, co zostało mu objawione przez proroka Elizeusza. Mamy też pozytywne przykłady. Jednym z takich bardziej znanych jest przykład Dawida. W pierwszej księdze Samuelowej, w 26 rozdziale, Mamy historię, kiedy Dawid był ścigany przez Saula. 26 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa. Dawid jest ścigany przez Saula i no, dość znana historia. Pierwsza księga Samuelowa, 26 Samuela, 26 rozdział od 7 wiersza. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy, Abner zaś i żołnierze spali wokoło niego. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, aby miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. To też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę i odejdźmy. Przykład bardzo pozytywny. Dawid wiedział, i to wiedział już od wielu lat, że będzie królem. Co więcej, w Bożych oczach można powiedzieć, że on był już królem nad Izraelem, ponieważ Samuel już dużo wcześniej namaścił go na króla. Także miał to, można powiedzieć, zaklepane. Wiedział, że będzie królem. A jednak ta wiedza nie sprawiła, że postępował niewłaściwie. Był w stanie poradzić sobie z tym, co Bóg mu objawił odnośnie przyszłości, jego przyszłości, innych przyszłości, ludzi w przyszłości, pomimo okoliczności, które wydawały się bardzo no, sprzyjać mu. Tak? Tam dalej czytamy, że to Pan sprawił, że Saul tak usnął głęboko, można powiedzieć, no wszelkie, prawda, okoliczności były, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak Hazael, ale Dawid tego nie uczynił. Powiedział: albo Pan go, niech Pan go ugodzi, albo on umrze, albo zginie po prostu w bitwie. Ja nie będę czynił źle, chociaż wiem, że jestem tym, który ma zająć jego miejsce. Więc nie jest to takie jednoznaczne. I teraz możemy zadać sobie pytanie, co w przypadku Rebeki? Wszyscy znacie historię, która jest zapisana w 27 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie będziemy czytać tej historii. Tam jest sytuacja, kiedy Jakub wyłudza błogosławieństwo od Izaaka. I pamiętacie, że Jakub aż taki sprytny nie był. Niestety, dla niego może, znaczy na szczęście w tym przypadku, nie, dobrze to o nim świadczyło, ale aż na to nie wpadł, tak? No, tak naprawdę Rebeka była tą osobą, która to wszystko zainscenizowała tutaj, żeby Jakub był tym, który wziął całe to błogosławieństwo należące do Ezawa, tak naprawdę. Czy ona to uczyniła, jakby tu powiedzieć, dlatego, że wiedziała, iż Jakub będzie tym, który będzie na górze? Do końca nie wiemy, ale wiedziała. Tak? I mogła sobie myśleć, skoro Jakub i tak jest pierwszy, on będzie tym, który będzie rządził. I tak Ezaw będzie tym, który będzie mu służył, bo ja przecież to wiem. Pan mi to powiedział. Przynajmniej, po ludzku mówiąc, miała dobre usprawiedliwienie dla tych działań, które tam podjęła, dla tego swojego pomysłu. Czy to był słuszny pomysł? Absolutnie nie. Tak? Oszukała Izaaka, niejako doprowadziła do tego, że Jakub oszukał swojego ojca, także nie było to dobre postępowanie. Cała ta sytuacja, cały ten pomysł Rebeki w tym przypadku był bardzo zły, bardzo niewłaściwy, bardzo grzeszny. Czy nie było jakimś uzasadnieniem dla niej to, że wiedziała, że Jakub będzie tym, któremu się to tak naprawdę należy? Do końca tego nie wiemy, ale wiedziała. Może gdyby nie wiedziała, może nie byłaby taka chętna, żeby w tą stronę iść. Niemniej jednak to, co widzimy w tej historii, to, co widzimy tej i innych tych historiach, przynajmniej tych dwóch, co już przeczytali, ale są i inne w Biblii, to to, że niewiedza niewiedza co do Bożych rozwiązań w naszym życiu, niewiedza co do tego, co Bóg ma przygotowane dla nas, często jest dla nas ochroną. A nawet można powiedzieć, zawsze jest dla nas ochroną. Jeśli Bóg nie daje ci odpowiedzi co do jakiegoś pytania, jeśli Bóg nie rozwiązuje jeszcze jakiegoś twojego problemu, jeśli Bóg nie daje ci jasnej wskazówki, co się będzie działo, jeśli każe ci jakoś jeszcze poczekać, to popatrz na to jako na Boże zabezpieczenie. Po prostu w tym momencie, na tym etapie, może mógłbyś sobie nie poradzić z tym, co Bóg by tobie objawił. Nigdy do końca nie możesz gwarantować za siebie. Za innego człowieka nie można ręczyć, za siebie nie można ręczyć. Nie wiesz, jakie byłoby twoje postępowanie, gdybyś wiedział, co się wydarzy w tej czy w innej sprawie. Może poradziłbyś sobie tak dobrze jak Dawid i trwał solidnie, konkretnie, na Bożych zasadach, czekając, aż Bóg sam doprowadzi do tego, co ci obiecał. Ale może miałbyś dużą pokusę, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i zacząć czynić pewne rzeczy, które no, nie byłyby już zgodne z Bożymi zasadami, z Bożym prawem i byś miał tendencję przynajmniej do tego, żeby w jakiś sposób się usprawiedliwiać. No przecież no, ja wiem, jaki będzie rezultat. Skoro to już mam zagwarantowane, to w takim razie czemu nie? Innymi słowy, można Boga prosić o to, żeby Bóg coś pokazał, żeby powiedział, żeby rozwiązał sytuację i nie jest w tym absolutnie nic złego. Natomiast są sytuacje, kiedy Bóg po prostu nie odpowiada, kiedy zwleka z rozwiązaniem, zwleka z odpowiedzią i nie należy tego odbierać jako coś, co jest dla mnie szkodliwe. Apostoł Paweł mówił, że kilkukrotnie modlił się o pewne sprawy odnośnie Boga, Bóg mu powiedział nie. Tak? Dosyć masz na mojej łasce tyle, ile jej masz. Na pewne rzeczy nie odpowiem tak, jakbyś chciał. Bóg wie, jaka wiedza, w jakim czasie, jaka odpowiedź jest dla nas bezpieczna. Nie zawsze bylibyśmy w stanie poradzić sobie z tym, co Bóg mógłby nam objawić. On zawsze mógłby nam pokazać, zawsze mógłby dać rozwiązanie każdego problemu. Ale nie zawsze dla nas byłoby to pożyteczne. Czyli tak jak wiele innych dziedzin, tak, sprowadza się to po prostu do zaufania. Ja się mogę modlić, mogę się pytać Pana, ale często Bóg decyduje, że jednak ja muszę jeszcze trochę poczekać. Muszę okazać jeszcze trochę zaufania. Muszę poczekać, aż Bóg da odpowiedź. Albo po prostu Bóg nie daje światła, tak? Nadal nie mam pojęcia, co się będzie działo. I dlatego, że nie mam pojęcia, łatwiej mi jest postępować przed Bożym obliczem dobrze teraz, w tym momencie, w takiej wiedzy, jaką mam. Duża wiedza nie zawsze ułatwia funkcjonowanie zgodne z Bożymi zasadami. Tak jak widzieliśmy w Biblii, widzimy, niestety czasami prowadzi do porażki w życiu. Tak więc cieszmy się tym błogosławieństwem, które mamy, cieszmy się tym, co wiemy, tym, co Bóg nam objawił, cieszmy się tym, że ja nie wiem, ale Bóg wie, tak? On wie, co się dzieje, on wie, kiedy co powiedzieć, on wie, kiedy co objawić. Amen.